Ta druga część tej książki ma pod tytuł Być, widzieć, słyszeć, dzielić się, myśleć. I właśnie to jest to dzielenie się. To znaczy, tak jak właśnie ojciec mówi, że tradycyjne dziennikarstwo, dziennikarz zawsze pisał, że przyjechał prezydent na lotnisko, przywitała go gwardia honorowa i tak dalej. Mówi, takie rzeczy można napisać z zamkniętymi oczami. Natomiast właśnie chodziło o to, żeby oddać tą atmosferę, to gorąco, to zimno, atmosferę tłumu podczas przemówień prezydentów afrykańskich i tak dalej. I to jest właśnie ten aspekt dzielenia się i to jest właśnie to nowe dziennikarstwo. I to jest właśnie, gdzie same fakty, te suche fakty nie wystarczają, że trzeba właśnie dostarczyć tego opisu i wtedy zaczynamy wchodzić w inny język, język bardziej poetycki, język bardziej literacki, język większego opisu. Ale w ten sposób, dzieląc się tym przeżyciem, tą atmosferą, tym momentem, wprowadzamy czytelnika w tą atmosferę i wtedy czytelnik zaczyna przeżywać z autorem. I też wtedy czytelnik wchodzi w tą sytuację, którą autor chciał przekazać.
No dochodziło czasem do sytuacji dosyć dramatycznych. Przypomina mi się opowieść o takim epizodzie czy rozdziale w życiu Ryszarda Kapuścińskiego, kiedy pani musiała mocno interweniować pani Alicjo w czasie tych jego afrykańskich podróży.
Trudno powiedzieć.
Pani Alicja Kapuścińska jest lekarzem.
Trudno powiedzieć, że musiałam interweniować, po prostu jechałam na ratunek. W pewnym momencie zachorował i to była bardzo groźna rzecz, bo to była mózgowa postać malarii. Także znaleziono go w samochodzie, którym jechał nieprzytomnego, znalazł się w szpitalu. Na szczęście był to świeżo otwarty, nowoczesny szpital w Ugandzie, który właśnie pobłogosławiła królowa Elżbieta, nadając niepodległość temu krajowi. Wobec tego on tam był jednym z pierwszych pacjentów i był bardzo troskliwie leczony. No ale jak stamtąd już wyszedł, to okazało się, że osłabiony organizm przypomniał sobie o starej wojennej gruźlicy i w tym momencie zaczęło być już bardzo też niedobrze. Wtedy wysłano mnie do niego jako lekarza, ponieważ on prosił, żeby go nie ściągać do kraju na leczenie, dlatego że się bał, że mu powiedzą, kochany, ty źle znosisz tamten tropikalny klimat, więcej tam nie pojedziesz. A jemu bardzo zależało, żeby mógł dalej być w Afryce. W związku z tym również po to, żeby nie narażać Polskiej Agencji Prasowej na koszty leczenia w szpitalu dla białych, zaczął uczęszczać do afrykańskiej przychodni, w której mógł się leczyć bezpłatnie i tam po prostu codziennie przychodził. Stwierdzał, że strzykawka już się gotuje w garnuszku razem z jajkami, ale tam wobec mnie to troszkę zaszokowało, jak przyjechałam, bo ja byłam nauczona sterylności. No niemniej wtedy, kiedy ja już tam dojechałam, to on już był podleczony, już mógł wrócić właściwie do pracy, pojechać na rewolucję na Zanzibar i tak dalej. Moja interwencja właściwie nie była już taka bardzo niezbędna.
Rysiek oczywiście był człowiekiem niezwykle skromnym, o czym wszyscy wiemy. Natomiast on jest twórcą nowego dziennikarstwa agencyjnego, o czym rzadko się mówi. W tych 100 wierszach, czy 50 wierszach, czy 150 wierszach, które mógł nadać, on pierwszy potrafił wyjść poza suchą relację agencyjną i jego depesza z konkretnego miejsca ma zapach tego miejsca i pokazuje, co jest najbardziej dramatyczne i on to potrafi zrobić za pomocą kilku zdań. Na przykład, kiedy w oblężonej Luandzie, baliśmy się, że stamtąd nie wróci, jak jechał, to moja żona dziękowała Bogu, że to nie ja jadę, bo ja tam byłem też korespondentem wojennym w Angolii, bo wyglądało na to, że być może nie wróci stamtąd, bo był jedynym dziennikarzem zza żelaznej kurtyny i gdyby ofensywa wojsk Republiki Południowoafrykańskiej się powiodła, to moglibyśmy go więcej nie oglądać. I on opisuje przyjęcie w Pałacu Prezydenckim z okazji proklamowania niepodległości Angolii przez ten ruch lewicowy MPLA, zresztą ta niepodległość uznana po kilku miesiącach przez ONZ. I tam są dwa zdania, może trzy, które pokazują, że publiczność przy stołach zastawionych kawiorem i owocami, jakimiś frykasami. W ogóle na to nie zwracała uwagi. Każdy szukał szklanki wody, ponieważ w mieście od wielu dni nie było wody, bo artyleria RPA zniszczyła stację pomp. Trzy zdania, ale jest wszystko w tym, o sytuacji w tej Ruandzie. Pamiętajmy, że była również cenzura. To był PRL. Mieliśmy największą swobodę pisania o trzecim świecie. Znacznie większą niż o Polsce czy o Rosji, w każdym razie, w Związku Radzieckim. Natomiast trzeci świat to właściwie, tam cenzury specjalnie nie było, ale były rzeczy, o których napisać nie można było. Na przykład nie można było napisać o tym, on tego nie mógł napisać w książce swojej, moim ukochanym reportażu Kapuścińskiego, Jeszcze dzień życia z wojny domowej w Angolii. Nie mógł napisać o tym, że wojska kubańskie wylądowały w Angolii z pomocą dla tamtej partyzantki lewicowej, bez porozumienia i wbrew woli i obawom Związku Radzieckiego. On to wiedział, ale napisać tego nie mógł, bo Związek Radziecki sobie uzurpował potem laury z powodu tego, że pomógł tej rewolucji angolskiej, co było zupełną nieprawdą. Bo w 2 lata po tym, jak proklamowano tą władzę, Kreml próbował dokonać przewrotu w samej Angolii, inspirując taki przewrót skrajnie lewicowy jakiś, i w jego stłumieniu pomogli Kubańczycy. No to były rzeczy, których nie mogliśmy napisać. To dzisiaj ja swobodnie o tym piszę w Ombre Kapuścińskie, ale no nie było sposobu. Ale nowa szkoła dziennikarstwa agencyjnego to jest Kapuściński. Myśmy wszyscy starali się go naśladować. I do dziś młodzież agencyjna w mojej redakcji zagranicznej Polskiej Agencji Prasowej, czyta Kapuścińskiego i się uczy od niego, jak to się robi. Takiego skróty nieprawdopodobnie pokazujące w 2 zdaniach kontrasty świata. Tu w tej książce jest taki przykład. Hiszpański robotnik martwi się, jaka to będzie ta jego emerytura. Ale robotnik w Ugandzie martwi się, czy dożyje do 40.
Ciągle nie jest przetłumaczona na język polski zupełnie podstawowe wystąpienie właśnie Nowe Dziennikarstwo Amerykańskie Toma Wolfa. To jest bardzo krótki tekst, nawet istnieje to tłumaczenie, ale nie ma wydawnictwa, które by w ogóle podjęło się przetłumaczenia fundamentalnej rzeczy, bo jak o czymś mówimy, to co oni tam napisali. Tam nie było wiele więcej, to jest też w wykładzie Ryszarda Kapuścińskiego, oprócz tego, że literatura, że dziennikarstwo czuło się jak gdyby stłamszone, że nie mogło wypowiedzieć tego, co chciało, prawda? Dialog wewnętrzny niespecjalnie był możliwy na łamach gazety, a oni pokazali, że to jest możliwe. Ale myślę, że to, co jest istotą Kapuścińskiego, jego fenomenu, bo Mirek tutaj powiedział o agencyjności, ale w tej literaturze faktu, to jednak jest to o wiele bardziej skomplikowane i nie takie proste, bo to nie jest opis, prawda? To nie jest informacja, tylko właśnie coś, co robią naukowcy, pewna synteza. To jest wiara w reportaż, to jest wiara, że przez konkret, to jest taka sekta wielbicieli reporterzy, wielbicieli szczegółu, wielbicieli konkretu. Prawda? To jest wiara, że przez detal się opowie, zrobi się metaforę całości, ale zrobi się też pewnego syntezę. I te wielkie sceny w literaturze faktu Kapuścińskiego wyrażają coś, co jest niewyrażalne, a co jest istotą zjawiska. Tak? Często zawiera jego strukturę, czyli coś takiego, co socjologia się zajmuje. I teraz zrobienie tego w sposób taki, że się bardzo skomplikowane procesy, na przykład rewolucji, prawda, oddaje za pomocą obrazów, scen i dialogu, no wcześniej nie miało miejsca. To jest rzecz niezwykle skomplikowana i trzeba ogromnego talentu, oprócz ogromnej wiedzy, jeszcze tego, co miał sobą, doświadczał sobą. To nie był ktoś, kto konstruuje myślowo tę historię. Na doświadczanie sobą jest połączenie tych 3 elementów dopiero da ten fenomen, który że na świecie po prostu oni czegoś takiego nie czytali. I myślę, że nie będzie możliwość rozwoju tej dziedziny bez tego miejsca, które zajmuje. Myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby tą jego drogę nie zaprzestać badać, prawda? Żeby nie zmarnować tego wysiłku, że te reflektory z całego świata poszły na Polskę. I co my z tym dziedzictwem robimy? Tutaj jest trochę powiedziane, prawda? Czy wystarczająco? Myślę, że zdecydowanie nie. Na przykład jest też 6 czy 7 uniwersytetów, które przyznały Ryszardowi doktorat honoris causa, ale nie ma współpracy między tymi uniwersytetami. W ogóle uniwersytet, żyję z uniwersytetu, więc trudno mi to tak wprost powiedzieć, ale chcę powiedzieć, że myślę, że w miejsce jakiejś merytorycznej, finansowej i moralnej zapaści.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o metodę pisarską ojca, taką myślą przewodnią i to jest właśnie też ujęte w tej książce, to jest to, że dziennikarz pracuje z najdelikatniejszą materią na świecie, to znaczy z ludźmi. I że to, co się napisze o ludziach, to później, zwłaszcza jak podróżujemy w dalekich miejscach, w jakichś małych miejscowościach, do których on docierał, w jakichś zakątkach świata, a że w miejscach, gdzie wszyscy znają wszystkich i jeżeli on ma kogoś za rozmówcę, a później to opisze w reportażu, to sąsiedzi to przeczytają. No i jeżeli znajdą coś negatywnego, to ci ludzie, którzy byli jego rozmówcami, mogą być w wielkim kłopocie. Do tego stopnia nawet, że bardzo możliwe, że po prostu ich życie w tym miejscu stanie się niemożliwe i będą się musieli stamtąd wynosić. Taką myślą przewodnią ojca właśnie była ta myśl etyczna. Pracujemy z materiałem, ale również pracujemy z ludźmi, z tym najbardziej delikatnym materiałem na świecie. Ojciec zawsze mówił, że trzeba kochać ludzi i jak się ludzie pytali, jak pisać, to studenci się pytali, jak pisać. On nigdy na to pytanie wprost nie odpowiada, tylko mówił, trzeba kochać ludzi. To jest taka jego myśl przewodnia, którą zresztą na świecie podchwycono. Dlatego, że byłyśmy kiedyś z mamą we Włoszech, była promocja włoskiego wydania Dlaczego zginął Karl von Spreti, a jeden z dziennikarzy włoskich, który tam był obecny, powiedział, geniuszem Kapuścińskiego było to, że on opisał wszystko bez urażenia nikogo.
Potrafił uruchamiać w ludziach bardzo głębokie pokłady zaufania, otwartości. Widać to było również w fotografiach, które wykonywał. Pozwalali mu się fotografować ludzie, którzy przecież w tamtej kulturze normalnie by się na to nie zgodzili.
W kilka miesięcy po śmierci Kapuścińskiego w Zamku Królewskim w Warszawie była wystawa jego fotografii afrykańskich. I coś mi uderzyło na tej wystawie, bo wielka sala, mnóstwo fotografii i wszystkie, prawie wszystkie miały jedną wspólną rzecz. Ci ludzie na fotografiach byli uśmiechnięci, uśmiechali się. Przecież dramatyczny kontynent, bieda, nędza, choroby. A obiekty, które fotografował, ludzie, których fotografował Ryszard Kapuściński, uśmiechają się. I doszedłem do wniosku, że chyba to była odpowiedź na jego uśmiech. Ten uśmiech był bardzo ważny, jeżeli chodzi o jego osobowość i jego umiejętność kontaktu z innymi.
Ryszard miał taki epizod, kiedy będąc, nie pamiętam w którym z krajów afrykańskich, zatrzymał się u swoich jakichś znajomych Europejczyków. Otóż oni mieli służącego Afrykańczyka. I Ryszard kiedyś temu służącemu tam cyknął zdjęcie, tak znienacka. I co się stało? Ten czarny zbladł. Co więcej, tego dnia uciekł i mimo, że wiele lat pracował w tym domu, więcej się nie pokazał. I wtedy ci gospodarze, u których on mieszkał, powiedzieli, słuchaj, bo tutaj jeżeli komuś znienacka zrobisz zdjęcie, to uważają, że zabrałeś im duszę. To była nauczka na zawsze. Rysiek nigdy nie robił zdjęcia bez uprzedniego nawiązania kontaktu wzrokowego, a także z uśmiechem oczywiście na twarzy. I stąd właśnie jest ta odpowiedź tego uśmiechu. Co więcej, on stworzył takie pojęcie rozbrajania twarzy. On mówi, słuchaj, jak mam naprzeciw siebie wściekły wzrok żołnierzy z bronią, uśmiecham się do nich, to oni najpierw nie wiedzą, o co chodzi, są zdezorientowani, ale widzą tak, że stoi przeciwko nim bezbronny człowiek. No i jakiś taki bezbronny, uśmiechnięty. I mówi, wielokrotnie odniosłem wrażenie, że to mi uratowało życie. Także stąd ten uśmiech miał również znaczenie takie i pozwalające mu fotografować i nawet właśnie ratującego.
Uśmiechu do etyki. W tej nowej książce jest taki fragment o etyce dziennikarza. I on mówi, że musimy zawsze dbać nie tylko o to, żeby uzyskać materiał, żeby uzyskać wiadomość, żeby nadać, ale również troszczyć się o swego rozmówcę. Jeden ze znanych dziennikarzy, korespondentów wojennych naszych, miał taki zwyczaj, że robił zdjęcia na różnych wojnach, nie zwracając na to uwagi, czy ludzie, którym robi zdjęcia, zgadzają się na to. Był taki kiedyś epizod, że rozmawiał ze staruszką, której całą rodzinę wymordowano, I ona powiedziała, że będzie z nim rozmawiała, tylko żeby nie było kamery przy tym, bo jak znajomi czy wrogowie jej zobaczą ten wywiad, jej twarz, to dla niej będzie to niebezpieczne. I ten dziennikarz kazał swojemu operatorowi robić zdjęcia spod płaszcza, z ukrycia. No to jest coś, czego nigdy by Kapuściński nie zrobił.